trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu. Adam Michalkiewicz, Jacek Frączek. Kłaniamy się nisko. Jesteśmy dzisiaj w Poznaniu, przy ulicy Dolna Wilda, w pięknym otoczeniu przyrody. Siedziba spółki Akwanet. Razem z nami pan Grzegorz Podolski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie Grzegorzu, wody produkujecie Państwo mnóstwo. Wiele osób pewnie teraz bierze wieczorny prysznic, bierze wieczorną kąpiel, niektórzy robią herbatę właśnie z wody, którą Państwo dostarczacie. A chcę dziś z Panem porozmawiać o tym, jakie wykorzystujecie sposoby monitorowania jakości tej wody, czyli jak sprawdzacie, że ta woda, którą dostarczacie do sieci, jest dobrej jakości. Czy stawiacie na nowoczesne technologie, nowoczesne komputery, czy jednak taką tradycję w postaci na przykład małż? My jesteśmy w tej chwili przy akwarium. Co w tym akwarium?
No właśnie, w tym akwarium, akwarium przepływowym, przez które w sposób ciągły przepływa woda, jest testowana jakość, można powiedzieć, i bezpieczeństwo tej wody przez organizmy żywe, wodne, typowo wodne, bytujące na dnie, a więc całkowicie zależne od tej wody, małże, bo małże żyją w wodzie na dnie, tam pobierają tej wody pokarm, tam pobierają tlen. No i oczywiście dla nich ten aspekt i czystości, jakości wody jest bardzo ważny, a szczególnie dla tego gatunku, bo jest to szczeżuja wielka. To typowy dla naszych czystych czy słabo zanieczyszczonych, powiedzmy, jezior gatunek. Właśnie dlatego znalazł zastosowanie w tak zwanym biomonitoringu. Postoimy przy biomonitoringu, który działa u nas już na terenie naszej firmy od 1 września 1994 roku. Za chwilę będziemy mieli 25 lat. Też pewnie będzie słychać jeszcze o tym, bo chcielibyśmy troszkę informacji przekazać mieszkańcom Poznania. Polega ono na tym, że w przepływowym akwarium mamy 8 osobników, 8 sztuk tych małży. To jest to minimum, jakie ten, który to stworzył, a stworzył to Zakład Ochrony Wód Uniwersytetu Poznańskiego, czyli to jest taki lokalny pomysł. Te małże testują, bytują w tej wodzie, testują, a w jaki sposób to robią? No, niejako określają jakość wody poprzez stopień swojego zamknięcia swoich skorup lub ich otwarcia. I powiedzmy taka zasada ogólna, żebyście Państwo...
Kiedy małża zamknięta, to?
To może być woda zanieczyszczona. Albo jeszcze lepiej, kiedy wszystkie małże zamknięte, to jest to prawdopodobne zanieczyszczenie wody. Trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście to jest to zamknięcie, bo może być zamknięcie z innych powodów, na przykład z powodu zmiany temperatury. Nie jest to wtedy zanieczyszczenie, ale to sygnalizują nam coś małże, a my to sprawdzamy. My, czyli technolodzy plus laboratorium, bo oczywiście mamy też to laboratorium tutaj w zapleczu.
Czyli jeśli woda w tym akwarium byłaby zbyt ciepła, to mogłoby się okazać, że te małże byłyby zamknięte, a przez to Państwo dostalibyście sygnał, że coś jest nie tak, tak z jest, wodą w całej sieci.
Jest taka możliwość. Może być, że woda jest zbyt zimna. Wtedy też mogą być. Albo zbyt nagle ta temperatura się zmieniła. Ale po to właśnie my jesteśmy i po to mamy specjalną procedurę, która obowiązuje w naszej firmie, że po wywołaniu alarmu, który nie jest tak łatwo też wywołać, za chwilę powiem dlaczego, to my po prostu pobieramy próbkę, przeglądamy, robimy to, co można zrobić szybko w badaniach, no i potem, że tak powiem, technolodzy muszą podjąć decyzję, zamykamy produkcję na tej stacji, czy nie. Mamy tą dobrą sytuację w Poznaniu, że mamy dwie duże stacje, jedna w Mosinie, druga w Poznaniu, możemy się wymienić produkcją i możemy dostarczyć wodę z tej lub z tej.
Jesteśmy przy tym akwarium, ja w tej chwili patrzę, ta druga małża to chyba jest zamknięta.
Tak, no bo myślę, że nie druga, ale również i trzecia może, tylko o jednej rzeczy trzeba pamiętać. My spoglądamy na to jako na wynik statystyczny, tak? Nas interesuje wynik 8, dlatego patrzymy na ten najważniejszy, bo to z postaci słupkowej jest odczyt. Patrzymy na ten jeden słupek jako średnia, czyli odczyt łączny ze wszystkich 8 i to jest ten element alarmowy. I teraz tak, dlaczego tak niezbyt łatwo jest wywołać ten alarm? Bo jest jeszcze drugi bardzo ważny warunek. Oprócz tego, że gdyby małże się zamknęły, to jeszcze
wszystkie 8 oczywiście.
Tak, to jeszcze muszą one utrzymać ten stan zamknięcia poprzez pewien określony czas. Ten czas to jest indywidualny parametr dla każdego wodociągu, nawet dla każdej stacji. My mamy takie 3 systemy. U nas woda jest w tych systemach podobnej jakości, więc my przyjmujemy tutaj, że co najmniej pół godziny możemy spokojnie przetrzymać, wytrzymać, w cudzysłowie mówię oczywiście, na zamkniętych małżach, a ponad godzinę, czy nawet ponad półtorej godziny w nocy, bo wtedy produkcja jest niewielka. My też produkujemy bardzo dużą ilość tej wody, więc każde chwilowe, nawet takie zamknięcie nas nie interesuje, bo to nie jest dla nas zanieczyszczenie, że się małże zamkną, nawet gdyby jakieś wyczuły jakieś substancje, dlatego że patrząc to, co się uczyliśmy na chemii, to wszystko się bardzo mocno rozcieńczy w tak ogromnej ilości wody i nawet śladu aparatura w laboratorium tego nie zauważy.
To jest tak, że każda małża zamyka się w takich samych okolicznościach, czyli taka sama ilość substancji, jeśli jakiejś groźnej by trafiła, by się tak samo ta małża zamknęła, tak samo by się zachowywała? Czy one jednak mają taki swój osobisty charakterek i jedna reaguje tak, druga tak, trzecia tak, a czwarta to cały dzień jest zamknięta?
To znaczy powiem w ten sposób, że na zanieczyszczenia działają wszystkie tak samo, te są równie wrażliwe, ale gdy tych zanieczyszczeń nie ma, jak jest normalna woda, to nie wszystkie oczywiście są otwarte i zamknięte, to co pan widział nawet teraz, dlatego że one mają takie indywidualne biorytmy. To też zostało zbadane w uniwersytecie, że praktycznie, tak jak pan to określił, każda małże to indywiduum, tak jak i ludzie oczywiście, każda ma swój własny charakterek.
A dobieracie państwo właśnie pod kątem tego charakteru? Sprawdzacie
nie,
to jakoś,
nie,
jakieś testy,
nie,
robicie psychologiczne?
Nie, bo po prostu my zbyt dużo tych osobników potrzebujemy, a takie obserwacje trwają długo. Więc my wychodzimy z tego założenia, które zrobił uniwersytet, konstruując ten system, że musimy mieć co najmniej 8, no bo wtedy ta siła statystyczna, powiedzmy, tego wyniku jest odpowiednia.
Ale 8 to nie jest dużo przecież.
Nie jest dużo, ale to zostało zbadane, że to minimum wystarczy. I poszliśmy na minimum, bo przy większej ilości, na przykład 16, znacznie więcej materiału biologicznego byśmy musieli wykorzystać, czego nie chcemy robić, tak? No bo one tu przebywają 2 miesiące, trzeba je z jeziora pobrać, trzeba je zaklimatyzować do jakości naszej wody. Potem je pół roku, co prawda, możemy jeszcze przetrzymywać, ale już dłużej tego nie powinniśmy robić. No czyli jakby mówiąc, nie męczyć tych małży, tak?
To jest tak, że one tylko 2 miesiące i co później z nimi one wracają?
Po 2 miesiącach w tym systemie swojej pracy zostają wywiezione do zbiorników wodnych, przy czym nie są to te same zbiorniki, w których je pobraliśmy. A to z prostej zasady. Nie można wykorzystywać w tego typu biomonitoringach organizmów 2-3 wielokrotnie razy.
I one później żyją, czy jednak szybko?
Nie, oczywiście, że żyją, spokojnie sobie żyją dalej, mogą się rozmnażać i bo po prostu wracają do zbiorników wodnych.
8 małż na cały Poznań to jednak no, nie wygląda na specjalnie dużo. Jak wygląda ten system później informowania o tym, że coś jest nie tak? Kiedy wszystkie 8 jest zamkniętych, dajmy na to przez godzinę.
No to prosta zasada, moja komórka stale jest włączona, z którą się nigdy nie rozstaje, nawet na urlopie i tak dalej, bo po prostu odbieram sygnały, jeżeli takowe dochodzą, co się zdarza niezwykle rzadko, muszę powiedzieć. I to nie zdarzyło nam się jeszcze w pracy przez te 25 lat, że doszło do nas zanieczyszczenie, zaraz powiem więcej o ujęciu, parę słów, właśnie z tego ujęcia na dębinie, które by zaszkodziło tymże małżom i patrząc dalej, zaszkodziłoby ludziom, nie? Także znowu jest pytanie, no to po co w takim razie ten system? A to powiem w ten sposób. Chociażby jeden raz wychwyciły takie zanieczyszczenie, no to ratujemy, mamy 800 tysięcy klientów. Więc warto prowadzić ten system.
Dostaje pan ten sygnał na komórkę i co pan robi wtedy? Czy to już jest wtedy potwierdzone, że faktycznie coś złego się dzieje?
Nie,
czy jednak
nie.
Są jeszcze
trzeba,
dodatkowe testy?
Tak jak wcześniej mówiłem, trzeba to sprawdzić dokładnie, czy rzeczywiście jest to tak zwany prawdziwy, czy fałszywy alarm. No czyli po prostu trzeba wykonać badania. I dlatego jest nam niezbędne własne laboratorium. Czyli ten system bez laboratorium po prostu dla mnie nie istnieje. Chociaż widziałem już takie wodociągi, nawet w Wielkopolsce, które korzystały z takiego systemu bez zaplecza laboratoryjnego. Ale to jest dla mnie bez sensu, bo właśnie jak coś się dzieje, to wyrocznią tak naprawdę jest laboratorium.
To jest taki system wczesnego ostrzegania, tak. A później laboratorium,
tak.
Które
i
to decyzja, potwierdza.
I decyzja technologów, która mówi tak, wyłączamy, bo jest rzeczywiście, znaleźliśmy zanieczyszczenie tej wody, albo nie, bo małże zamknęły się z innych powodów niż zanieczyszczenie.
Nawet o 4 w nocy ktoś tutaj musi być w tym laboratorium?
Nie ma problemu, to jest... Praca w wodociągach, jak wszyscy tutaj mówią, jest służbą, tak? Wodociągi, wiele działów pracuje non-stop, bez wytchnienia.
Jakiego rodzaju zanieczyszczenia takie małże są w stanie wychwycić?
Powiem, że tak, większość znanych nam substancji chemicznych, które szkodzą ludziom, natomiast absolutnie nie są szkodliwe dla nich bakterie. Oni się żywią bakteriami, czyli gdyby to były jakieś, powiedzmy, choroby zakaźne bakteryjne, no niestety... One nie wykryją, zjedzą je, no i ewentualnie wtedy mogli, ale jest też z drugiej strony powiedziane, że jest niezwykle mało chorób zakaźnych, bakteryjnych przenoszonych właśnie drogą wodną. Niezwykle mało i bardzo rzadkie.
To są zanieczyszczenia, które one po prostu się bronią przed tymi zanieczyszczeniami.
Tak, one
zamykają się, bo
tak.
Nie chcą, żeby to do nich dotarło.
Tak, bo tak jak mówiłem, one całkowicie od wody zależą. Pobierają niewielkie porcje tak zwanym syfonem pokarmowym, z tego sobie oddzielają pokarm i tlen. To, co zbędne, wydalają tak zwanym syfonem wydalniczym. A jak przyjdzie właśnie zanieczyszczenie, to ich system nerwowy szybko ich o tym informuje i one co robią? Jedną rzecz. Szybko się zamykają wszystkie, jakby chcą przeczekać ten moment zanieczyszczenia.
W jaki sposób Państwo sprawdzacie ten poziom zamknięty? Czy to jest tak, że ktoś tutaj patrzy na te małże, musi je jakoś doglądać i tak dalej? Czy jednak jest jakiś system, który to mierzy?
Nie, to jest po prostu elektronika. Dzisiaj w wielu przypadkach.
Co tu w tym akwarium mamy w takim razie?
Tak, to znaczy system polega na tym, że trzeba małże przykleić do kawałka plastiku. Do drugiej.
I one nie protestują, to nie jest tak, że Państwo
raczej
je siłą
nie
przetrzymujecie.
Mają, bo system nerwowy jest bardzo prosty, nie mają oczu, nie mają uszu, nie mają mowy. Przyklejamy do drugiej zewnętrznej skorupki, przyklejamy na kawałku po prostu druciku taki krążek magnesu, jak dzieci używają w tablicach magnetycznych w szkołach. A naprzeciwko tego krążka dokładnie umieszczamy specjalny czujnik, który rozpoznaje zmiany natężenia pola magnetycznego. Czyli jak małża się otwiera, odsuwa magnes od czujnika, jak małża się zamyka, dosuwa ten magnesik do czujnika. No i na tej zasadzie po prostu my wiemy, że małża jest otwarta, zamknięta, system elektryczny to obserwuje, robi średnią i wszystko wysyła do komputerów.
I to się naprawdę sprawdza?
To się sprawdza. Ja tu panu na końcu pokażę, że to wszystko się na bieżąco. Możemy małże lekko przymknąć, możemy chwilę poczekać. Jak się na siedem otworzyć, na naszych oczach to na ekranie monitora widać.
A to możemy to teraz sprawdzić? Może podejdziemy do tego miejsca?
Bardzo proszę.
Podchodzimy w tej chwili, jesteśmy w kontenerze niewielkim, pewnie 15 metrów kwadratowych. To tutaj właśnie ten system jakości. W tej chwili trochę zmieniliśmy miejsce. Jesteśmy w takim przedsionku, przed nami monitor, na którym czujniki. Co tutaj na tych czujnikach? No,
proszę zwrócić uwagę, tu w postaci słupkowej mamy odczyty, zaznaczone jest to kolorami, kiedy jest tam system, jest poziom powiedzmy zbyt niski, ostrzegawczy, najlepiej jak na zielono, słupeczki nam tutaj świecą, no to wtedy jesteśmy najbardziej, ale ten
czyli
ostatni...
małża numer 6, tak? W tej chwili jest najlepsza.
Tak, małża numer 6, a jedyneczka powolutku, jak tutaj się przemieszczaliśmy, koakwarium najpierw się lekko przymknęła, potem się otwiera, to na naszych oczach po prostu widać, ale najistotniejsze jest ten słupek z tym napisem średnia, to jest ten, który ewentualnie może wywołać...
A co z małżą numer 2 i z małżą numer 3?
No tak, małża numer 2 i numer 3, jak widzimy, jest zamknięta. I teraz jest pytanie, które bardzo często mi tutaj zadają na najczęściej studenci, bo ja prowadzę wycieczki ze studentami. Czy to oznacza, że małże numer 2 i 3 w tej chwili jakby sygnalizuje, że woda jest zanieczyszczona, bo są zamknięte, a małże numer 1 i od 4 do 8 są otwarte, sygnalizują, że woda jest dobrej jakości? To jest jakaś sprzeczność. Nie ma żadnej sprzeczności. Pod warunkiem, że wiemy, co się z małżą dzieje zarówno w jeziorach, jak i w takich naszych sztucznych warunkach. Małża w jeziorze 3/4, jak podaje literatura, 3/4 swojego życia jest w stanie otwartym, mówi się aktywnym, czyli pobiera tlen, pobiera pokarm, jest po prostu otwarta. Natomiast niestety troszeczkę spada ten stosunek w warunkach sztucznych, czyli mniej więcej można powiedzieć, że jest 50% w naszych akwarium sztucznym zamknięta i otwarta, bo po prostu no, nie są to dla niej tradycyjne warunki jeziorne na dnie, jest przyklejona, nie może się przejść. One się, co prawda, bardzo mocno nie przemieszczają w jeziorach, ale te 5 do 10 metrów w ciągu roku potrafią przejść.
Czy jak my tutaj teraz chodzimy po tym niewielkim pomieszczeniu, czy jak my tutaj rozmawiamy, czyli hałasujemy w ten sposób, one także się stresują i one się być może
tak
zamykają
ale
przez nas?
Tak, oczywiście, że tak. Dlatego jest to specjalne tutaj pomieszczenie, gdzie tylko wchodzą nieliczni do środka, ale natomiast możemy bardzo łatwo pokazać to wszystko chętnym, którzy przychodzą na nasze wycieczki, dzieciom, studentom, mieszkańcom Poznania. Bo wystarczy, że odsłonimy te szyby tego pawilonu i jedna osoba to zrobi w środku, pokaże na zewnątrz, zamknie i znowu jest spokój, cisza.
Kiedy jest jasno, tutaj musi naprawdę to wszystko fajnie z zewnątrz wyglądać. Powiedzmy jeszcze o tym, na ile to jest nowoczesne rozwiązanie. Czy inne wodociągi także z tego korzystają? Czy to jest wymysł tak naprawdę typowo poznański i po poznańsku jest to zrobione?
To znaczy, byliśmy pierwsi. Mamy tą satysfakcję, że to jest pierwsi, ale...
Pierwsi w Polsce, pierwsi na świecie?
Nie, na świecie nie. Pierwsi w Polsce byliśmy, natomiast najwcześniej tego typu obserwacje robili Węgrzy, już w latach 50. Potem bardzo mocno Holendrzy zajęli się tym sposób dokładnie taki sam jak u nas. Magnes, postument, małża. Może być jeszcze morska, jeszcze w morzu to robili też, bo łapali na przykład tych, którzy z ładowni są w swoje ścieki rzucają.
Czyli bardzo proste rozwiązanie, żadnej tutaj...
Tak, może być wersja terenowa. Mamy to w samochodzie, gdzieś tam rzucamy sobie w jeziorku i czekamy na tego delikwenta, który nam coś tam rzuci i małże nam to pokażą. No? To są takie możliwości.
Biolodzy, chemicy nic lepszego nie wymyślili jeszcze?
Nie. No znaczy tak, można użyć przeróżnej aparatury, bardzo nowoczesnej, bardzo drogi i tak dalej, ale zawsze w badaniach typu chemicznego my robimy konkretne parametry, tak? I żeby te konkretne parametry, to jeszcze musimy mieć wiele typów urządzeń. To musimy mieć spektrofotometry, to musimy mieć analizatory różnego rodzaju, musimy mieć chromatografy. Dzisiaj modne są tak zwane ICP i inne, wiele innych rzeczy. To wszystko raz, że kosztuje, to tylko robi pewien zakres badań i podaje konkretne parametry. Natomiast małże jakby podają to, co się dzieje w tym akwarium, bo jakby wypadkowa wszystkich tych parametrów naraz, tak?
Czyli wszystko łączą, można powiedzieć.
Tak, tak. Ich odpowiedź jest taka adekwatna i szybka, że warto taki system prowadzić. Oczywiście, że to nie jest już system bardzo młody, no bo lata 50, jak widzimy tego, ale cały czas rozwijany jest, bo poszukuje się na przykład nowych gatunków, które by się do tego nadawały, ale też poddaje się coraz częściej badaniu, nawet w Poznaniu, w dwóch uczelniach, farmaceutyki, hormony, które też są w wodach powierzchniowych.
Wracamy do pomieszczenia, gdzie jest akwarium. Małże mogą się zamknąć, bo trochę będziemy tutaj im znowu hałasować. No, może chwila muzycznej przerwy do rozmowy z panem Grzegorzem Podolskim. Wrócimy za chwilę, a przypomnę państwu, że w audycji Trzecie Milenium jesteśmy dzisiaj w poznańskim akwanecie. To poznańskie wodociągi, które dostarczają poznaniakom, ale także mieszkańcom okolicznych gmin wodę. No i właśnie jakie tutaj są wykorzystywane czujniki, monitoringi i tak dalej, żeby ta woda była dobrej jakości. O tym wszystkim dzisiaj rozmawiamy w Radiu Poznań do 23.
Trzecie Milenium. Trzecie Milenium.
Audycja Trzecie Milenium. Naszym gościem pan Grzegorz Podolski. Witamy ponownie. Dużo mówiliśmy o tych małżach. One jakoś tak reagują na nasze głosy, czy nie reagują? Jak to wygląda?
Tak, one reagują. Byśmy musieli stać cały czas przed monitorze i śledzić, jak to się to po prostu ten stopień każdy poszczególny otwarty zmienia albo łącznie. No powiem w ten sposób, że nawet jakiś... O, tutaj czasami są loty naszych
myśliwców F-16,
one też na to reagują. Ale o tym my wiemy, o tym my pamiętamy, więc nasze reakcje są też odpowiednie do tego, tak?
To jest tak, że ta woda, która tutaj trafia do tego akwarium, gdzie są te małże, to jest ta woda, która jest dopiero pobrana z ujęcia, czy to
nie,
jest ta woda, która już trafia do naszych kranów?
Muszę państwu w takim razie przybliżyć ten bardzo prosty sposób uzdatniania wody, jaki jest w Poznaniu, bo on jest rewelacyjnie już... Nasze ujęcie Dębina ma 117 lat, działa bardzo dobrze do dzisiaj i pewnie jeszcze długo będzie działało. Pobieramy wodę systemem pomp elektrycznych zwarty, ale oczywiście tej wody zwarty bezpośrednio nie wykorzystujemy tutaj do uzdatniania, tylko wrzucamy ją do sztucznie wykopanych stawów. Te stawy mają pod dnem do 40 metrów piasku, który jest po prostu naturalnym filtrem i ta woda potrafi między 2 a 3 miesiące przebywać w tym systemie tego piasku między ziarnami i tam się dokładnie w sposób i fizyczny, i chemiczny, i mikrobiologiczny przemieniać tak doskonale się oczyszcza w tym naturalnym filtrze, że to, co tutaj dostajemy, to wystarczy z tej wody usunąć związki żelaza i manganu. Nie są to toksyczne związki, ale wprowadzające na przykład barwę do wody. Na końcu systemu podajemy środki dezynfekujące, najczęściej to jest chlor gazowy, skorzystamy z chloru gazowego. A po co? A po to, żeby zabezpieczyć odpowiednią czystość mikrobiologiczną wody w całej sieci wodociągowej. To jest bardzo długa, to jest ponad 2500 kilometrów rur. Więc nie możemy sobie nie pozwolić na niechlorowanie wody. Ale tylko jeszcze takie jedno słóweczko. Według WHO zastosowanie ponad 100 lat temu chloru spowodowało przedłużenie życia człowieka o 25 lat.
No to chlor można powiedzieć, warto pić, spożywać ten chlor, chociaż trochę pewnie go spożywamy, korzystając z tej wody.
Tak, ale raczej niewiele, bo my bardzo ściśle restrykcyjnie przestrzegamy tego, co wolno nam robić, czyli w rozporządzeniu ministra zdrowia mówiącym o jakości wody jest napisane nie więcej niż 0,3 mg chloru wolnego na 1 litr wody. Tego przestrzegamy i jeszcze powiem w ten sposób. Im ktoś dalej mieszka od stacji, tym już w ogóle chlor nie czuje, bo się po prostu po drodze zużywa.
A te normy chloru w Poznaniu, w poznańskich wodociągach są na tych górnym poziomie, czy jednak niższe, jeśli chodzi o to rozporządzenie? Normy,
znaczy tak, na wyjściu ze stacji oczywiście przyjmujemy tą maksymalną dopuszczalną, tak? Ale już wystarczy, że oddalimy się 50 metrów od tego, już mamy spadek o 1/10 tego chloru, a jeżeli ktoś mieszka głównie na tych nowych, tak zwanych nowych osiedlach,
na obrzeżach,
socjalnych obrzeżach miasta, tam już w ogóle się nie czuje chloru, bo on po prostu się chemicznie zużywa, ale cały czas powoduje, że jest czystość mikrobiologiczna.
Jeśli chodzi o chlorowanie tej wody, to małże mają wodę chlorowaną, czy jeszcze przed
nie,
chlorowaniem?
Niestety nie mogliśmy by podać im my z chlorem, dlatego że nie to, żeby je zatruł, bo przy tej dawce jest to niemożliwe, tylko niestety by je drażnił. I wtedy one by się przymykały i byśmy nie mogli prowadzić normalnego testu, bo by były po prostu stale zamknięte.
Cały czas byłyby wskaźniki, że coś jest nie tak.
Tak jest, to by po prostu był tylko i wyłącznie chlor w wodzie, który ma oczywiście swoje bardzo pozytywne działanie. Oczywiście ja też rozumiem naszych klientów, którzy czasami im smak nie odpowiada, zapach chloru, no ale jednak warto być chyba bardziej zdrowym niż troszeczkę tam, niż ewentualnie ponarzekać trochę na zawartość tego chloru. Taka prosta sprawa, jak ktoś przeszkadza komuś chlor, gotować wodę w naczyniu otwartym, nie w czajniku, w garnku. I wtedy on za parę sekund po zagotowaniu całkowicie uchodzi do atmosfery.
To kto robi teraz herbatkę, to prosimy w garneczku otwartym, nie przykrywać, niech sobie ten chlor tam się ulotni. Mówiliśmy dużo o małżach, ale to nie jedyne żywe organizmy, z których Państwo korzystacie. Są jeszcze także bakterie, tak? Dobrze
tak,
mówię.
Tak.
Co to są za bakterie? Bo ich tutaj oczywiście nie widać.
Tak, bo my jesteśmy jakby na końcu produkcji wody, tak? Uzdatniania wody. Za małżami, za obiektem nazwanym małże, bo oczywiście przez małże przepływa niewielka ilość wody, ale jest to reprezentatywna próbka dla naszej produkcji. My dodajemy chloru i tłoczymy tę wodę do sieci wodociągowej, ale spójrzmy też, co w Poznaniu dzieje się na samym początku, na warcie. Mówiłem Państwu, że najpierw pobieramy wodę z rzeki Warty i tłoczymy do stawów. I teraz my też chcemy być... Z tej rzeki Warty, która notabene wcale nie jest brudną rzeką. 40 km powyżej Poznania już się odławia na wędkę pstrąga. Więc jest coraz lepiej z Wartą. Jest to najczystsza duża polska rzeka, daleko Wiśle i Odrze. I całe szczęście, że nie mamy gdzieś tam w górach i łączności z innymi państwami, bo naprawdę to jest najczystsza. My stale obserwujemy jej ciągłą poprawę. Teraz już bardzo wolno ta poprawa zachodzi, ale zachodzi. I teraz tak, ale oczywiście, że ona by się nie nadawała do produkcji na tej stacji, gdybyśmy tylko z powierzchni ujęli i koniec. Musimy ją właśnie tym filtrem piaskowym oczyścić i potem dopiero możemy ją podać, ale po 2 miesiącach, tak jak mówiłem, jakby oczyszczania w tym naturalnym filtrze. I teraz chcemy mieć pewność, że tą wodę, którą wrzucamy do tych stawów i która potem pójdzie do tego gruntu piaszczystego, że ona też jest dobrej jakości, czyli nie jest zanieczyszczona. I tu z tej okazji mamy drugie urządzenie, ale już wyjątkowo unikalne. To już jest urządzenie XXI wieku. Mówię to z czystą odpowiedzialnością, bo dla mnie każde urządzenie, gdzie jest połączenie biologii czy biologicznego odczytu z elektroniką, z komputerem, no, budzi ogromne moje, że tak powiem, mój ogromny zachwyt. I dlatego...
Czyli mówimy o tych bakteriach.
Tak, dlatego mamy amerykańskie urządzenie oparte o bakterie, które... potrafi nam bardzo szybko również zasygnalizować, dlatego że co 10 sekund wykonuje pomiar jakości wody w rzece Warty. To znaczy, urządzenie pobiera niewielką porcję wody z Warty, następnie dodaje do tej wody bakterie, tak zwane bakterie luminescencyjne. Coś to takiego jest bakteria luminescencyjna. Może wielu z Państwa widziało robaczka świętańskiego, świetlika świętańskiego, tego robaczka czerwcowego, który gdzieś tam sobie fruwa i świeci brzuszkiem, odwłokiem dokładnie, wieczorami, to właśnie to nie świeci ten robaczek, tylko świecą te bakterie, które on sobie w tym odwłoku gromadzi i wabi samice, prawda? I takie same bakterie występują w tym urządzeniu. To urządzenie jest bardzo sprytnie skonstruowane, że potrafi przez miesiąc, dodając do specjalnego naczynia jałowe powietrze, jałową pożywkę, hodować ciągle nowe porcje tychże bakterii, czyli robi robotę taką jak robaczek świętojański.
Ale dlaczego to jest wykorzystywane? Co to daje tak naprawdę?
Niewielka próbka tych bakterii dodana do wody zwarte, też niewielkiej próbki, powoduje, że możemy określić tak zwaną toksyczność, bo gdyby w tej rzece były jakieś substancje, już nie mówimy jakie, ale żeby były jakieś substancje toksyczne, to wtedy następuje obniżenie tego, tego świecenia, tego światła luminescencyjnego, albo jego całkowite nawet zakończenie, znaczy przerwanie tego. I wtedy jest już bardzo wysoka to zostało stwierdzone w badaniach przez Amerykanów.
Czyli kiedy nie świeci, jest...
Jest źle.
Źle. Kiedy świeci, jest bardzo dobrze.
Albo świeci lekko, albo mocno, jest wtedy dobrze, albo nawet bardzo dobrze. Tak? Jest po prostu, dzięki temu można podać nawet stopień toksyczności w procentach. To urządzenie podaje stopień toksyczności w procentach.
Wykorzystując bakterie.
Wykorzystując do tego bakterie, tak. Specjalnie hodowane przez to urządzenie, oczywiście co miesiąc na nowo musimy wymienić to naczynie, musimy wymienić pożywkę, musimy wymienić filtry do powietrza i tak dalej. To jest jeden miesiąc, cykl i wymieniamy parę różnych rzeczy. No i to urządzenie, powiem, że mamy tylko my i jest dwie sztuki w Poznaniu, nikt więcej w Polsce tego nie ma i jeszcze chyba jedno lub dwa pracuje w Wielkiej Brytanii.
To dlaczego tak mało państw wodociągów to ma? Warszawa tego nie chce mieć, Wrocław tego nie chce mieć?
Bo to jest rzeczywiście, po pierwsze, ogromna nowość. Więc jak to z nowościami, troszkę ludzie niezbyt łaskawym okiem patrzą, niech inni to wypróbują, my to robimy, jesteśmy super z tego zadowoleni. No i po drugie, no troszeczkę trzeba przeznaczyć na to kosztów, ale my na bezpieczeństwo...
Opłaca się?
Tak, my na bezpieczeństwo i chcemy oszczędzać.
Woda pobierana z warty, zanim ona trafi do naszych kranów, zanim my się będziemy w niej kąpać już po sprawdzeniu, po przebadaniu, to ile czasu mija?
No do 3 miesięcy.
Do 3 miesięcy.
Od 2 do 3 miesięcy, w zależności czy to jest latem czy zimą. Oczywiście latem to będzie okres ten bliżej 2 miesięcy, może czasami krócej, jeśli jest bardzo ciepłe lato, kiedy my troszkę więcej tej wody pobieramy. Natomiast wiadomo, w okresie jesiennym, zimowym czy wiosennym to te 3 miesiące, bo miasto nie potrzebuje tyle wody.
Czyli zużywamy w tej chwili dzisiaj, w czwartek, 21 lutego, zużywamy wodę pobraną gdzieś tam pewnie w grudniu.
Pewnie w grudniu, tak, przed świętami jeszcze i to mocno przed świętami.
To tyle czasu aż potrzeba, żeby ta woda przeszła te wszystkie etapy? Nie można tego przyspieszyć jakoś?
Lepiej nie przyspieszajmy tego. I właśnie ten okres tego naturalnego oczyszczania i stabilizacji jakości wody trwa w tych warstwach podziemnych, w tym piasku, tym lepiej.
A to jest pewne? Czy jednak mogą się zdarzyć jakieś odchyły od norm i gdzieś coś nie zostanie wychwycone?
Wie pan co, w ciągu roku my obserwujemy, że ta woda gdzieś w 5%, góra do 10% może zmienić swoją jakość. Tak ogólnie nie mówię, że zanieczyszczenie, tylko jakość, ze względu na temperatury.
To w których miesiącach woda jest najgorszej jakości, jeśli chodzi o pobieraną przez państwa i później
może
sprawdzaną?
Może bym tego nie określił, że najgorszej jakości, tylko bym powiedział, że na przykład po temperaturze widać pewną tendencję, że u nas ta woda najcieplejsza jest gdzieś powiedzmy w październiku, czasami nawet w listopadzie, jak jest długie lato. Natomiast najzimniejsza jest gdzieś w marcu, w kwietniu, bo ciągle musimy jakby cofnąć się kilka tygodni wcześniej, żeby wtedy móc powiedzieć tak, wtedy ta woda weszła, a teraz w tym okresie ją pobieramy.
Ma pan jeszcze jakieś takie swoje marzenie, być może prywatne, żeby wykorzystać oprócz małż, oprócz tych bakterii, coś jeszcze właśnie związanego z żywymi organizmami?
To znaczy...
Tutaj do sprawdzania jakości.
Miałem kiedyś wielką nadzieję, że ten system oparty o bakterie będzie urządzeniem polskim. Bo były próby robione na Śląsku i nawet była u nas prezentacja takiego urządzenia, ale nie wiem dlaczego zaniechano tego całkowicie, chociaż dla mnie to brzmiało optymistycznie, bo tam znowu wykorzystywano bakterie tak zwane nitryfikacyjne, czyli te, które wykorzystują związki azotu. No i są takie bakterie nitryfikacyjne, tak je określę, które się zajmują właśnie przetwarzaniem azotu i stąd czerpią energii pewne składniki do budowy swojego organizmu, które zużywają, mówiąc w cudzysłowie, dużo tlenu, tak? I wystarczyło, w tym urządzeniu było to tak zrobione, że były 3 bardzo czułe sondy tlenowe na wejściu tej wody do tego urządzenia, w środku i na wyjściu. I teraz szybki wzrost tlenu powodował, że chyba mamy wodę zanieczyszczoną. A dlaczego szybki wzrost? Bo nie pobierały tego tlenu wtedy te bakterie. One się wygaszały, one przestały pracować. Ale niestety z nieznanych mi względów urządzenie zarzucono.
Czy to zostało gdzieś jedynie na etapie badań naukowych?
No były jakieś prototypy nawet.
A nie jest wykorzystywane?
Ale były prototypy nawet, także nie rozpowszechniono. I to by była mniej więcej ta sama idea, co zrobili Amerykanie. Tylko oni zrobili to na bakterii morskiej, która gdzieś tam na 400 metrach występuje w kałamarnicach, które sobie latarkę robią z tychże bakterii, bo po prostu nie chcą być widoczne, ponieważ są zwierzętami nocnymi, nie chcą być widoczne, żeby jakiś tam drapieżnik pożerał, to świecą sobie tylko w dół i tam wyszukują dla siebie pokarm. I nawet są tak sprytne, że codziennie rano, kiedy już się, że tak powiem, zaczyna dzień, wyrzucają jakby te stare bakterie z siebie i przez cały dzień tworzą nowe. Pewnie dlatego, że lepiej jeszcze świecą, nie? Takie świeże.
Czy ta technologia, XXI wiek w spółkach wodociągowych, mimo wszystko wykorzystuje ciągle takie organizmy żywe, a nie komputery, tylko nie,
no
tylko
nie, no.
Jakieś rozwiązania, że jednak tylko można na to postawić.
Oczywiście,
jakieś
takie mechanizmy. Też mamy.
Rozumiem, takie, że no to tak państwo też stawiacie. Takie, zajrzymy jeszcze do tych małż, bo już czas nas powoli.
Są takie rzeczy na przykład.
Nie? Ale to jest dopiero ten kolejny etap jednak. Tak. Na pierwszym etapie system ten wczesnego ostrzegania,
nie,
sprawdzania.
To jest najlepszy, tak.
To
tak.
Jest z wykorzystaniem żywych organizmów.
Tak jest. I nie ma lepszego. Na urządzeniach typu do badań chemicznych na pewno byśmy tak doskonałego urządzenia nie skonstruowali.
Małże coś reagują, coś pokazują? Mamy jakieś zanieczyszczenie, czy jednak nie?
Raczej nie. Trudno się spodziewać. Raczej tylko nasz tutaj głos, nasze tutaj kręcenie się w koło akwarium powoduje, że one tak chwilowo, ale dosłownie po 5 minutach gwarantuje pan, jak stąd widzimy, wszystko wróci do normy, znowu będą pięknie otwarte.
A w nocy...
Chociaż teraz też widzę, że są otwarte i to wcale nie wszystkie, ale ze 4 tak.
W nocy te małże jakoś odróżniają noc od dnia,
nie,
światło?
Nie, nie. Może nie w tym sensie, ale tak. I proszę zwrócić uwagę, to akwarium jest całkowicie obłożone cienką płytą plastikową. I dlatego, że stwierdziliśmy, że jednak mimo wszystko, kiedy mają troszeczkę mniej światła, to jednak jeszcze lepiej reagują. Podejrzewam, że tak samo jest, z tym, ale jak to robią, to nie wiem, bo one nie mają oczu przecież, nie? Ale jakiś muszą mieć system nerwowy, który gdzieś tam im, powiedzmy, o słońcu informuje, prawda, albo o jego braku, coś takiego musi być.
Proszę państwa, 8 małż dba o jakość wody w Poznaniu. Tak można powiedzieć, oczywiście pewnie mnóstwo ludzi, no i takich pasjonatów jak nasz dzisiejszy gość, pan Grzegorz Podolski. Człowiek zdecydowanie niezwykły hobbysta, pasjonat, który naprawdę wie o tym wszystkim sporo. Pewnie wycieczki mogą tutaj przyjść, można się, rozumiem, zgłaszać do spółki Aquanet i zobaczyć te małże, bakterie pewnie nie, ale małże na własne oczy. Warto zobaczyć, jak ta woda jest tworzona, tym bardziej, że tej wody zużywamy, no, sporo w Poznaniu.
Tak, bardzo ważny składnik naszego życia, nie?
Nie da się tak naprawdę żyć. Gdyby chociaż tańsza trochę jeszcze była, to pewnie byśmy zużywali więcej, ale o tym pan pewnie mówić nie może.
Ode mnie to nie zależy. Ja dbam o jedno, żeby była zdrowa, smaczna i bezpieczna, nie? A mamy tam wyżej, którzy dbają o finanse.
Pan Grzegorz Podolski był naszym gościem. Audycja Trzecie Milenium wróci za tydzień, a gościliśmy dzisiaj w poznańskiej spółce Aquanet przy ulicy Dolna Wilda. No i 8 małż także, można powiedzieć, było dzisiaj tutaj, tak, głównymi bohaterkami tego programu. Dziękujemy bardzo. Adam Michalkiewicz,
bardzo.
Jacek Frączek. Do usłyszenia.
Trzecie Milenium.